Pytanie do specjalisty.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Jan Kochanowicz. Rozpoczynamy cotygodniową audycję Pytanie do specjalisty. Za konsoletą Paulina i Kuba. Natomiast moim i Państwa gościem jest dzisiaj pani magister Milena Grabińska. Witam Panią.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Dyrektorze.
Pani na co dzień pracuje w Centrum Zdrowia Psychicznego przy Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku. Spotkaliśmy się, aby porozmawiać o czymś, co każdy z nas robi na co dzień i jest to takie, no jakby taka no, normalność. A podobno ten sen jest dobry na wszystko.
No, sen jest naszą najważniejszą, najbardziej podstawową aktywnością, że tak powiedzmy, w ciągu dnia. Statystycznie 1/3 życia spędzamy właśnie w łóżku i to jest nasza podstawa do funkcjonowania codziennego, do regeneracji, do tego, żeby nasze samopoczucie wyregulować, więc to jest najważniejsza, szczerze mówiąc, ta czynność w ciągu dnia.
Ale to ile ona powinna trwać, bo to tak są też różne opinie, że i za długo spać to niedobrze i nie spać, to niedobrze.
I to jest prawda. I w jedną, w drugą stronę to jest poza jakąś tą normą. No, statystyki mówią, że osoby dorosłe, no 18 do 50, tutaj, tam 5, 4 roku życia, to powinny spać mniej więcej po 7-8 godzin. To jest taka norma statystyczna. Oczywiście też tutaj pociągałem tych nastolatków, choć nastolatkowie mogą spać troszeczkę dłużej, tą godzinkę, tak? Więcej. Osoby starsze, powyżej 65 roku życia, no to one mogą spać tutaj już te 7-8 godzin, nad 6-7 godzin, to już jest taka norma. Ale ja jestem bardziej, się trzymam tego właśnie mniej więcej 7-8 godzin, to jest taka podstawowa statystyka dla nas, idealna tego, żeby organizm się regenerował.
A dlaczego osoby starsze, bo tak jak zrozumiałem, one jakby trochę mniej śpią, co z nimi nie tak jest?
To nic nie znaczy, że coś jest nie tak. No to jest taka po prostu biologia, taka nasza organika, naszego organizmu, że ten sen, im jesteśmy starsi, się skraca.
W ciągu, jakby wydaje się, że sen snowi nierówny. Czy my przez całą noc, bo zasypiamy i śpimy tak samo? Czy to jest jakby ten sen nas jakby, no bo mamy takie różne fazy, a coś tam się śni, a to ten, czy to przez cały, jakby ten odpoczynek jest taki sam przez całą noc?
Można by było określić, że z jednej strony tak, bo wszyscy mamy te same fazy snu, tak? Jest to te fazy właśnie NREN i ten właśnie ten REN taki bardzo znany, ta głęboka faza snu, tak właśnie szybkich ruchów gałek ocznych, gdzie pojawiają się u nas właśnie te sny takie najbardziej, bym powiedziała, fantazyjne, czy tam przeżywanie. Więc te cykle są dla każdego człowieka takie same. One trwają od, oczywiście jedna i druga faza, tak? Ta NREN i REN, one trwają przez całą noc, kilka razy, że tak bym powiedziała, one się powtarzają.
Cyklicznie, tak?
Cyklicznie, tak. Jedna z tych cyklów to jest tak mniej więcej 120 minut, tak maksymalnie. A potem ile razy uda nam się powtórzyć ten cykl, no to już zależy od tej naszej higieny snu, jak my ten sen po prostu no, mamy, jak on u nas jest podtrzymany, tak, czy jest wyrównany.
Ale, czyli tak jakby 120, to tak to minimum 3 cykle. Mhm. Czyli jakby śni nam się coś tam. To my mamy takie 3 sny w ciągu, minimum 3 sny w ciągu tej nocy?
Może tak powiesz, tak troszeczkę tak to wygląda. My zazwyczaj pamiętamy jeden albo w ogóle nie pamiętamy, ale nasz organizm tak jakby te cykle przechodzi, te 3. I co z tego wyniesiemy, no to już jest nasza pamięć, co z tego wyniesie. Ale nasze ciało przede wszystkim najwięcej wynosi z tego wszystkiego. Bo w tych pierwszych cyklach, czyli tej właśnie fazy NREN, to tutaj bardziej odpoczywa nasze ciało, że ono się relaksuje, rozluźnia się, tak? I tutaj zaczyna się cały proces regeneracji naszego organizmu. A to już ta druga faza, ta REN, to troszeczkę jest odpoczynek dla naszego mózgu. Bo on wtedy, ja to tak nazywam, że układa sobie szufladki w głowie, że układa, co tam się wydarzyło, układa, co tam ma się wydarzyć, ale on się w tym momencie, sam nasz mózg regeneruje, pomimo wszystko, że on dość mocno pracuje w tym momencie.
te sny, tak mnie jakoś korczą, żeby zapytać, bo są senniki, przepowiednie, opowieści, co tam się nie śniło. Czy to ma jakieś takie medyczne konotacje takie, żeby czy można na tej podstawie coś powiedzieć o naszym zdrowiu, czy o naszej przyszłości, bo to jakby całe publikacje, pozycje sennikowe są, czy to ma jakieś odniesienie tak z punktu widzenia psychologa?
Powiedzmy w ten sposób. Każdy nurt, już tutaj może nie psychologa, ale taki psychoterapeutyczny, czyli to są tacy psychologowie, którzy robią już taki dodatkowy kurs, tak, tego psychoterapeutyczny. Może niektóre nurty jakoś to inaczej do tego podchodziły. Ja akurat szkolę się w nurcie behawioralno-poznawczym i u nas raczej się podchodzi do tego, że można spojrzeć troszeczkę na te sny, ale na bardziej zasadzie, co się dzieje naokoło w życiu. Jeśli w śnie powiedzmy, że biegniemy, jest presja, uciekamy przed czymś, no to może zobaczyć, co się dzieje naokoło w życiu. Czy jest jakiś pęd, pośpiech, presja, nie wiem, przed wykonaniem jakiejś pracy, zadań domowych, czy tutaj nie pojawi się coś takiego, na czym można było popracować, bo to w nocy troszeczkę wychodzi z nas. Właśnie ten, jak organizm regeneruje się, odpoczywa, no to wtedy właśnie te przeżywanie troszeczkę wraca do nas. I to jest, można troszeczkę na tym się skupić, ale też nie zawsze trzeba.
Powiedziała pani nurt behawioralno-poznawczy. Co to znaczy? Jak to rozpoznać?
Nurt behawioralno-poznawczy. Jest to, ja to tak nazywam, podstawa do tego, że można nazwać, że psychologia jest nauką. Jest to nurt, bo tylko, że psychoterapeutyczna, jest to nurt, który jest oparty na takich sprawdzanych, powiedzmy, doświadczeniach, eksperymentach. Tak, większość twórców psychologii właśnie było też ojcami tego nurtu behawioralnego poznawczego. I to jest nurt, który opiera się właśnie, bada nasze takie bezpośrednie zachowania, taki, bardziej bym powiedziałam, trochę medyczne. Zaciągamy, chociaż psychologia nie jest kierunkiem medycznym, jest takim humanistycznym, ale z medycyną współpracujemy. I właśnie to jest jeden z tych nurtów, który współpracuje.
Sen, tak cały czas wraca myśl do tych 120 minut, czyli powinniśmy spać 6, 8, 10 godzin. A co się dzieje, jak my tak sobie nastawimy ten budzik na godzinę 6:00 i brakuje nam troszeczkę tych do pełnego cyklu?
Znaczy, te 120 minut to jest takie założenie statystyczne, bo tutaj bardziej dobiera się indywidualnie pod osobę, bo to może być od 80 minut właśnie do tych 120, ale to raczej indywidualnie każdy z nas powinien wyczuć, jak to pasuje. Jeśli musimy wstawać w jakiejś konkretnej godzinie i mamy, że tak powiedzmy, niepełny ten sen, to tutaj zależy, czy to jest jednorazowo wstajemy o tej innej godzinie, czy to jest coś, na czym chcemy się skoncentrować, że będziemy wstawać o tej godzinie. Bo to są dwa różne mechanizmy. Raz na jakiś czas nic się nie stanie. Ale jeśli chcemy już regularnie wstawać o tej 6, no to tutaj trzeba zobaczyć, która godzina dla nas będzie optymalna, żeby położyć się spać, żeby wstać o tej godzinie 6 wyspanym. Więc musimy wyliczyć swój cykl.
A jak tak, powiedzmy, my nie jesteśmy w stanie, mamy problem z zaśnięciem, więc trudno nam jest jakby zaplanować, kiedy my się obudzimy, bo to, czy, co w takiej sytuacji? Jak zadbać o tą higienę snu, tak żebyśmy nie mieli problemów z zaśnięciem, bo to, to, że nie mamy problemu z pobudką, jestem w stanie zrozumieć, ale zasnąć nie możemy. Co wtedy zrobić?
I tutaj ja bym podzieliła na taką, po pierwsze, obserwację naszego tego zasypiania, tego czasu przed zaśnięciem. Dobrze jest zwrócić uwagę na to, żeby odciągnąć, że tak powiedzmy, się od niebieskiego światła. Ja w ogóle jestem z osób, które, jakby to określić, jest przeciwko temu, żeby telewizor był w pokoju, w sypialni. Zasypiałem bez telewizora, bez komórek, bez niebieskiego światła. Najlepiej, żeby troszeczkę przed snem się wyciszyć, żeby mieć taki moment spokoju od tego. Też dobrze jest spojrzeć w ciągu dnia, co robimy, ile mamy stresu, jakie używki, czy dużo tych papierosów, że tak powiedzmy, palimy. Oczywiście papierosy same w sobie są też niedobre na nasz nastrój, ale też kofeinę. o której godzinie pijemy. Też, co w ogóle w ciągu dnia spożywamy. Alkohol przed snem to jest największe zło, bo wydaje nam się, że wycisza, a tak naprawdę jeszcze bardziej stymuluje. Więc też ten sen nam zaburza, potem też stany lękowe nam podnosi. Więc tutaj bym najpierw zerknęła całą higienę właśnie tym przed okresem zasypiania. Też jak wygląda nasze sypianie, czy mamy ten wygodny materac, czy nasz pokój jest ciemny, czy mamy dobre zasłony, żeby tutaj troszeczkę to światło odizolować, czy od, no jak to w mieście, jak mieszkamy, no to od latarni, od zgiełku tego miasta, żeby troszeczkę się odizolować i móc wyciszyć, żeby móc prowadzić to powiedzmy tą melatoninkę taka, żeby ona zaczęła działać w naturalny sposób.
Niebieskie światło, ale no światło towarzyszy nam jakby no od kilkuset lat. Jako człowiek żeśmy się przyzwyczaili. No może to rzeczywiście to niebieskie komputery, komórki, to jest ostatnie pokolenie. Ale to nie odczuwa się takiego jakby zaniepokojenia czy pobudzenia przy oglądaniu telewizji. Czy ono rzeczywiście tak wpływa na naszą podświadomość, bo to rozumiem, że to w sposób podświadomy nas stymuluje do tego, że nie możemy zasnąć.
To znaczy, są już badania, że te niebieskie światło stymuluje nasz mózg, że ono jednak nas nakręca. Też te jakby to powiedzieć, ta skokowość w telewizji, która się pojawia, to przerzucanie tych obrazów, które się pojawia dla naszego mózgu, to nam się może wydawać, że się przy tym rozstresowujemy, ale nasz mózg musi wychwytywać każdy ten szczegół, chce spróbować zapamiętać każdy ten szczegół, więc on jest bardzo mocno tak naprawdę nakręcony, jest bardzo mocno skoncentrowany na tym, żeby właśnie chłonąć te informacje. Więc przy oglądaniu telewizji też jesteśmy przestymulowani. Telefony to w dzisiejszych czasach, zwłaszcza u młodych osób, jeszcze inne mechanizmy wchodzą. Te krótkie filmy z kategorii, to się nazywa shortsy. To są takie krótkie filmiki na aplikacjach właśnie tych społecznościowych. I one to już działają u nas na zasadzie takiego troszeczkę hazardu, że tam 3 filmy obejrzymy nieinteresujące, 4 zainteresuje, to podnosi nam ten nastrój, ale z drugiej strony też stymuluje, no bo znowu mamy te krótkie filmy, one są bardzo energiczne, one są bardzo takie krzykliwe, to tak nazwijmy, przez co nasz mózg pozornie się rozstresowuje, ale tak naprawdę się dalej stymuluje, więc jak my odłożymy ten telefon, to potrzebujemy takie pół godziny minimum na to, żeby ten mózg nasz zwolnił, żeby już nie był w tym trybie analizowania, zbierania informacji, tylko żeby mógł po prostu skoncentrować się na takim przyszykowaniu do odpoczynku.
Te pół godziny, co wtedy najlepiej zrobić? Jakie czynności, co może pomóc, że my zapadniemy w zdrowy sen?
Nawet książka, poczytanie, tak. Każda osoba, ja zawsze proponuję, żeby znalazła to, co dla niej najbardziej odpowiada, co pomaga jej w wyciszeniu, w takim odizolowaniu się, bym powiedziała, od troszeczkę tych codziennych myśli, codziennego tego biegu. Nawet tutaj może być modlitwa bardzo dobrym pomysłem, wbrew pozorom, bo ona też odciąga nas od tego codziennego zgiełku, a też się koncentrujemy na takich własnych wartościach, własnych potrzebach. Więc tutaj ja bym raczej zrobiła metodę prób i błędów, żeby każdy spróbował to, co każdemu podpasuje, co będzie odpowiadało.
Modlitwy wieczorne w Radiu Ortodoksja przed godziną 21 czyta siostra Gabriela z monasteru w Zwierkach. Kuba potwierdza i Paulina? No, zgadzają się z tym. To rzeczywiście, to troszeczkę ta godzina przed 21 to troszeczkę tak za wcześnie, żeby pójść spać, ale to może też rzeczywiście taki sygnał, że już czas odłożyć, zapomnieć o telewizorze, o komórce, o tablecie i czas, żeby się zająć książką, literaturą, żeby przygotować się na spokojnie do spania. Wspomniała pani o takiej substancji, co to się melatonina nazywa, to też w różnego rodzaju mediach. Teraz co rusz to jakieś tam tabletki, a to preparaty. Co z tą melatoniną? Co to takiego jest?
No to jest taki hormon, który pomaga nam wytworzyć, który pomaga nam zasnąć. Tak? On pomaga nam wejść do fazy snu, pierwszy ten NRN. która szykuje nas do tego fazy głębokiego snu. I tutaj no, oczywiście jest dużo substancji, dużo jest firm, które proponują melatoninę, ale to dalej możemy sami wypracować. To jest tylko takie dołożenie, żeby zmusić nasz organizm do tego, żeby zasnął, ale możemy sami wypracować tą melatoninę właśnie poprzez to wprowadzenie tego rytmu, tej no, higieny, tego zasypiania przed snem właśnie, żeby się skoncentrować na tym, że już jesteśmy w tej momencie wyciszenia, że odchodzimy od tego, powiedzmy, zgiełku dnia codziennego i to też nasz organizm sam naturalnie zaczyna wytwarzać tą melatoninę, bo on już wie, co będzie dalej. On już wie, że teraz mamy swój rytuał, mamy swoje zwyczaje, tak? Nie wiem, kąpiel gorąca właśnie, książka, łóżko. Już tutaj wie, że on wytwarza tą melatoninę w sposób naturalny, po czym no, ona właśnie pomaga nam zasnąć.
Koncentrujemy się na tym, aby pójść spać o jednej porze, czy wtedy, gdy chce się nam spać?
Raczej ja bym się skoncentrowała na tym, żeby kłaść się o jednej porze, bo w pewnym momencie zechce nam się spać już o tej porze. Czy już tutaj będziemy, wypracujemy tą melatoninę tak w odpowiedni sposób, czyli ten sen wypracujemy tak, jak powinien być, bo to, że idziemy spać kiedy chcemy, no to możemy zasnąć ze zmęczenia. Możemy zasnąć z tego, że już organizm nie da rady dłużej funkcjonować. Albo z tego tytułu, że coś, jakaś choroba zaczyna nas, że tak powiem, dobierać się do nas. No to ten sen, no to raczej bym wzięła jako taką dodatkową losowość. Ale to, że tą regularność, no to jednak, to inaczej, ta prawidłowa jest po tej regularności, kiedy już mamy te nawyki i ten sen przychodzi do nas prawidłowo.
Wspomniała pani o różnego rodzaju używkach, które no towarzyszą nam. Dzień bez kawy, bez małej czarnej. Kiedy ostatnia kawa, tak żebyśmy w miarę komfortowo mogli liczyć na to, że wydzielimy melatoninę i zaśniemy?
Tutaj ja bym też spojrzała na ten organizm, ile pijemy tych kaw dziennie i jak ta kawa działa na nas. Raczej ja bym wzięła takie 5 godzin przed snem 6, to byłoby taka bezpieczna ilość do tego, żeby móc spokojnie zasnąć. Bo też ile tych kawy pijemy, czy to jest jedna kawa dziennie, czy mówimy o 5 kaw dziennie, że pijemy 5 kaw dziennie. Więc tutaj indywidualnie bym podeszła, co ta kawa dla nas robi, jak ona długo nas nakręca, ale bym raczej skoncentrowała się tak, że te 5 godzin przed snem nie pić tej, nic się nie stanie. Może zastąpić inką, jakimiś innymi napojami, tylko właśnie, żeby to nie było coś, co będzie nas stymulowało.
Alkohol. Tak generalnie przyjmuje się w społeczeństwie, że relaksuje, odpręża, czyli tylko i wyłącznie położyć się i zasnąć.
Znaczy alkohol właśnie tak pozornie on nas odpręża. Tak nam się wydaje, że on odpręża, bo on troszeczkę ściąga te takie, powiedzmy, chwilowe te napięcie, bo statystycznie, jak tam niedawno jakoś się dowiadywałam, to on tylko przez pół godziny nas wycisza. Po tym czasie mamy wyrzut właśnie tego, powiedzmy, kortyzol, to jest taki hormon stresu, który nas nakręca. Dlatego sięgałam po kolejną dawkę alkoholu, żeby znowu zbić ten kortyzol, żeby znów się wyciszyć, tylko że no, w pewnym momencie zaśniemy, ale co nie znaczy o tym, że nasz organizm wcale nie trawi tego alkoholu, więc on w nocy też będzie nam się wybudzał, co będzie zaburzało ten rytm snu. Więc to jest takie błędne koło troszeczkę z tym alkoholem. Wydaje nam się, że wyciszymy, ale tak naprawdę jeszcze bardziej możemy sobie, powiedzmy, ten nasz organizm nakręcić nieświadomie.
Czyli nie jest on naszym przyjacielem nie. Naszego snu.
Nie, niestety.
Starsze osoby czasami mówią, nie spałam całą noc. Mhm. Jest to prawdopodobne? Czy raczej wiąże się to z tym, że podrzemuje, wybudza się i w sumie ma wrażenie, że nie spałam?
Trochę może być tym prawdy. Bym powiedziała, że może być tak, że ta osoba właśnie ma ten sen taki płytki. Też może się wydawać, że troszeczkę spała i tam, że się nie wyspała. Tak czy inaczej, ja bym raczej spojrzała na taką osobę, czy to od dłuższego czasu się dzieje, czy to od niedawna się dzieje, więc bym chyba tutaj zrobiła taki troszeczkę wywiad i bym sprawdziła, jak ten sen ma wpływ na te codzienne funkcjonowanie, czy to przeszkadza właśnie te problemy ze snem, bo u osób starszych tak, pojawia się właśnie ten sen, staje się krótszy. Też te osoby od razu nie zwracają uwagi na to, dopiero po jakimś czasie, że tak powiedzmy, zwracają, no, też powtórzę, uwagę na to, że ten sen właśnie nie ma już tych 8 godzin, tylko już te 6 godzin, co wydaje się dla nich z jednej strony no, za krótkie, ale też i niewystarczalne, więc te osoby się męczą, więc tutaj ja bym bardziej skoncentrowała się na tym, żeby może troszeczkę pomóc farmakologicznie z tym snem, bo może być zapewniona higiena, ale z powodu właśnie wieku, no tutaj trzeba troszeczkę czasem się wspomóc.
Takie zasypianie bezproblemowe, natomiast wybudzanie się w środku nocy z niepokojem, lękiem, co w takiej sytuacji?
To daje dla nas informację, że na pewno pojawi się u nas stres. I tutaj też bym zobaczyła, czy to jest jednorazowa sytuacja, czy to się powtarza więcej razy. WHO zaleca, że jeśli 3 razy w tygodniu przez 3 miesiące mamy takie sytuacje, że właśnie ten sen jest zaburzony, to proponuję, żeby udać się do specjalisty, tak? Czyli tutaj do psychologa, do psychiatry, czy do lekarza pierwszego kontaktu, żeby sprawdzić, co się dzieje. Bo jeśli pojawia się ten stres, no to znaczy, że ten sen u nas, no, coś się zaczyna z nim dziać. Jeśli w nocy się wybudzamy, to na pewno działa na nas kortyzol. Czyli ten hormon stresu, ten hormon, który troszeczkę z nim walczymy w gabinetach. I no i właśnie tutaj trzeba sprawdzić, na ile możemy popracować nad tym, że w ciągu dnia coś zmienić, żeby ten stres zmniejszyć. To jest właśnie jedna sytuacja, czy mamy stresową pracę, bo to jest dobry przykład, stresująca praca. Bo jeśli mamy stresującą pracę, to dużo nie zrobimy. Więc pytanie, czy nie zmienimy pracy, czy jednak tutaj trzeba pomóc się na przykład jakimiś tam lekami, powiedzmy, nasennymi, żeby wyregulować ten sen.
Wizyta u psychologa. Jak u lekarza rodzinnego jest, raczej każdy z nas wie, wizyta u psychologa. Czego tam powinniśmy się spodziewać? Jak wygląda jakby, no, konsultacja psychologa, badanie? Z czego pacjent tam, no, jak się przygotować do tej wizyty?
Ja zawsze proponuję, żeby się nie przygotowywać, żeby przyjść naturalnie, powiedzieć, z czym mamy trudności. Tak jak przygotować się na taką rozmowę. No czasem są te pytania przez nas zadawane, pogłębiane, bo też nie oczekujemy, że osoba, która przychodzi, to musi wiedzieć, co ma powiedzieć. My w gabinetach wiemy, o co mamy się dopytać, jak coś, ale raczej ja bym przygotowała się, w żaden sposób bym się nie przygotowywała, jedyne co, to może tak spojrzała, jak naokoło ostatnio funkcjonuje, żeby się zastanowić nad tym, co się dzieje. Żeby na przykład, ile mniej więcej śpię, albo jak często się wybudzam, od kiedy się męczę, żeby tak mniej więcej móc określić, czy to jest powyżej 2 tygodni, czy to jest powyżej miesiąca. To takie bym tylko prosto taką refleksję nad sobą chyba tylko zrobiła, ale nic konkretnego.
Przychodzi pacjent, mówi dzień dobry. I co dalej? Jak ta wizyta wygląda?
Zazwyczaj się pytamy, co sprowadza taką osobę do nas, z czym ma trudności, z czym ma kłopoty, o czym chciała porozmawiać, o co chciałaby zapytać, bo osoby, które przychodzą do gabinetu, mają różne intencje. Czasem po psychoedukację, czasem zapytać się, czy jestem normalny, czy to jest prawidłowe, czy jest nieprawidłowe.
A to tak może pani określić na podstawie wizyty, że ktoś jest jakby, no, to takie chyba, no nie do końca takie fachowe określenie, normalny czy nienormalny.
Ale to jest określenie społecznie krążące, że każdy, kto przychodzi do psychologa, do psychiatry, to jest od razu nienormalny.
Wtedy same przyjście już jest...
Same przyjście to już jest tak, że jestem nienormalny, bo przekroczyłem te drzwi psychologa, psychiatry, więc ja już jestem napiętnowany tym, że jestem nienormalny. Więc troszeczkę z tym walczymy, bo nie ma u nas czegoś takiego jak bycie nienormalnym. Przychodzimy z jakąś trudnością i zadaniem specjalistów jest, żeby rozwiązać problemy tej trudności, z czym się mierzymy. Więc cały czas walczymy z tą metką, że ktoś jest nienormalny. To jest bardzo obrażające, bym powiedziała, osób, które przychodzą i te, co pracują też.
Dobrze, wracamy do naszego spania. Wiemy, co, jak zasnąć, wybudzamy się. Mamy problemy ze wstaniem. Budzik sobie, odciskamy drzemkę, dalej śpimy. Różne sposoby na bo do pracy trzeba pójść. Co dla takich śpioków? Jest jakiś dla nich jakieś wsparcie, pomoc?
Rozbudzenie się?
Rozbudzenie się.
Myślę, że chyba oprócz podniesienia lekko, że tak powiedzmy, ciśnienia, to chyba nie. Znowu bym spojrzała na ten sen. Czy to jest spowodowane tym, że się nie wyspaliśmy? Czy ten sen był po prostu tak zaburzony w nocy, że się wybudzaliśmy tyle razy, że nie dospaliśmy? Czy też czasem pojawiają się takie rzeczy, jak zaburzenie snu pod takim kontekstem, bo zawsze mówią o bezsenności, a jest coś takiego jak nadmierna senność. I tutaj to też jest problem, wbrew pozorom, z którym osoby no, mają trudności. Więc jak rozbudzić taką osobę? No chyba tylko podniesienie lekko ciśnienia. Nie będę proponowała kawy, no bo to już jest indywidualna kwestia.
Ale sama
kwestia.
Myśl o kawie może być już wybudzająca.
Może być motywatorem, jak najbardziej. Rytuał poranny, jak to się mówi, to też jest, daje dla nas tą taką korzyść z tego, żeby móc wstać. Na przykład, nie wiem, poranne ćwiczenia, przeciągnięcie się, pójście na spacer, co bardzo fajnie podnosi nam też endorfinki. Więc tutaj jakoś można spróbować popracować na zasadzie nagrody. Czyli jak wstajemy o jakiejś tej godzinie, to mamy jakąś nagrodę dla siebie.
Wspomniała pani o endorfinkach. Co to takiego jest, bo tak zabrzmiało ciekawie?
Endorfiny, czyli te hormony takie pozytywne, które podnoszą nam nastrój. Endorfiny, serotonina, dopamina, tak? Są to hormony, nad którymi staramy się pracować w naturalny sposób, je wytworzyć, żeby one u nas się pojawiały i było ich jak najwięcej w naszym organizmie. One odpowiadają za ten nasz dobry nastrój, na to, że coś nam się chce, że chcemy coś wykonać, chcemy gdzieś się przejść, pouczyć, widzimy więcej korzyści z tego dnia codziennego. Więc to jest na czymś, co pracujemy. Endorfiny wspomniałam, bo ruch bardzo fajnie podnosi nam te właśnie endorfiny lub właśnie nagradzanie swojego ciała.
Oprócz ruchu, co jeszcze możemy i w jaki sposób my możemy te takie no, nasze hormony szczęścia, bo to tak chyba można byłoby je określić, tak żeby poziom ich podnieść?
Tutaj bym chyba pociągnęła, że wszystko, co w pewnym sensie sprawia nam przyjemność, satysfakcję, jakąś tą korzyść odczuwamy z tego. Oczywiście ruch to jest takie, to nazywam mechaniczne wytworzenie, tak? To, czy my trochę organizm zmuszamy do tego, żeby te endorfiny nam się pojawiły, ale nawet takie wypicie poranek kawy, na przykład w ciszy, w spokoju, też potrafi nam ponieść endorfiny. Zrealizowanie się w pracy, w szkole, napisanie dobrej klasówki, czy przygotowanie się do tej klasówki z dobrym wynikiem, to też potrafi nam później dać to taką dobre, jakby to powiedzieć, uderzenie tych hormonów pozytywnych. Znalezienie jakiegoś hobby, zainteresowania, też wyjście kulturowe do kina, do teatru, to też potrafią nam właśnie te endorfiny podnieść.
Czy można się wyspać na zapas?
Myślę, że nie. Chociaż raz na jakiś czas ja też zawsze mówię o tym, że można sobie pozwolić na taki jeden dzień, żeby dłużej poleżeć w łóżku, ale czy możemy uzbierać te godziny snu na zapas, że na przykład jeden dzień cały prześpię, żeby na cały tydzień nazbierać tej energii, to chyba to się nie sprawdzi. Raczej regularność, powtarzalność. Jak raz zerwiemy, tak nazwijmy potocznie, zerwiemy tą noskę, nic się nie stanie. Jak raz dłużej pośpimy, też nic się nie stanie, ale raczej rutyna.
Czyli jakby nie wykorzystujemy weekendu, dni świątecznych do tego, żeby tak jakieś tam zebrać punkty dodatnie w spaniu?
Raczej bym to potraktowała jako taką... Może odpoczynek dodatkowy, relaks, ale nie to, że jakoś dodatkowo pozbieramy te punkty, tylko wykorzystam ten czas, skoncentruję się na sobie, na właśnie swojej regeneracji, na swoim odpoczynku. Więc chociaż też bym to tak spojrzała, czemu musimy aż tak wykorzystać ten czas do tego odpoczynku, że czym jesteś tak w ciągu tygodnia zmęczeni.
Maluchy mają to do siebie, że bardzo dużo śpią w ciągu doby, ale też czynią to w sposób nieregularny. Jaka jest rada dla młodej mamy, która musi w ciągu tych cykli 120 minut kilkakrotnie jakby przerwać ten cykl, musi wstać, nakarmić dziecko, położyć, uspać. Ta noc jest zdezorganizowana. Co w takiej sytuacji?
Chyba nie ma magicznego środka. Po prostu próbować, ja to nazywam się ratować troszeczkę. Czyli jak dziecko śpi, to spróbować, jak dziecko pójdzie spać. Prosić o pomoc najbliższych, rodziny, żeby tam raz na jakiś czas tam nakarmili, żeby pomogli przy tym dziecku. No tutaj myślę, że nie da się zrobić jakiejś takiej konkretnej rutyny. No to jest okres, gdzie matka i dziecko musi się zgrać ze sobą, wsłuchać się muszą w siebie. Ale czy ten sen da się jakoś wyregulować, dopóki dziecko nie zacznie przysypiać tych nocy, no to tutaj nie ma magicznego środka.
Musimy się do tego zadaptować.
Troszeczkę tak. No.
Problem osób starszych i też no, cała masa dolegliwości związanych z wiekiem, zmiany zwyrodnieniowe dokuczają. Co wtedy z tym spaniem? To jest, my nie śpimy, bo wiek, czy my nie śpimy, bo mamy cały szereg dolegliwości?
No to oczywiście też ma wpływ, bo my zazwyczaj no akurat jako społeczeństwo koncentrujemy się na tym, że nie śpimy, bo stres. Ale oczywiście mogą być to choroby, mogą być to różne, że tak powiedzmy, fizyczne problemy. Jak osoby starsze, tak, to one mają już choroby, no, nawet jak tu padło, zwyrodnieniowe, tak, to też mogą być na przykład problemy u osób wszystkich, na przykład z tym bezdechem sennym, to on też potrafi zaburzać ten sen, tak, gdzie ten mózg jest niedotleniony. Więc tutaj ja bym zawsze proponowała, żeby pójść do specjalisty, do lekarza, żeby on, że tak powiedzmy, sprawdził stan naszego zdrowia, na ile tutaj mówimy o chorobach, które mają wpływ na nasz sen, a na ile mamy tutaj problem z higieną tego snu. To trzeba zawsze rozgraniczyć.
Dla sen to cisza, ale są też różne zaburzenia akustyczne, chrapanie. Co wtedy? To śpimy, odpoczywamy, czy to raczej jest problem dla osób z otoczenia, czy dla tej osoby, która no, te różne takie odgłosy akustyczne wydaje też?
To jest problem z tego otoczenia też dla osoby, która chrapie. No to właśnie tutaj pojawia się ten bezdech senny, gdzie ta jakość snu bardzo mocno nam się pogarsza, gdzie ten właśnie mózg jest niedotleniony, jest zmęczony. Wtedy też to właśnie może być ospałość w ciągu dnia. Więc od razu taką osobę bym wysłała raczej do lekarza. No oczywiście pierwszego kontaktu zdecydować, czy do laryngologa, czy tam laryngolog się zdecyduje, co dalej z tym zrobić. Ale tutaj trzeba wdrożyć po prostu leczenie tego bezdechu.
Czy to też jakby konotacje nie tylko komfort naszego życia, ale też i bezpieczeństwo zdrowotne, bo bezdech to tak kojarzy się niebezpiecznie.
Tak, to jest chwilowe przerwanie dostawy tlenu do naszego organizmu.
Czyli możemy sobie w trakcie takiego powiedzmy bezdechu zrobić krzywdę, która doprowadzi do deficytów neurologicznych.
Tak. Tak, i tutaj, no właśnie ten sen, to tutaj, żeby tak spojrzeć całościowo, to nie jest jednoznaczna odpowiedź, jak mówimy o problemach ze snem, czy ogólnie jak mówimy o jakości tego snu. To, że właśnie w jakichś takich psychologicznych aspektach tutaj tam rozmawiamy, no to jest tylko jedna z całości. Przede wszystkim musimy sprawdzić, jak nasze ciało, jak ono fizycznie funkcjonuje, czy to właśnie ten chrapanie, czy też nawet problemy z sercem mają duży wpływ na nas, czy to w nocy, co pojawia się arytmia, to jest spowodowana ze stresu, z lęku, wysokiego poziomu lęku właśnie u nas, czy tak faktycznie coś się dzieje z naszym ciałem. Trzeba to wszystko sprawdzić, żeby być, zanim zaczniemy pracować właśnie tak psychologicznie, trzeba wykluczyć wszystkie te rzeczy takie fizyczne.
Ale chyba tak, żebyśmy tej melatoninie pomogli zasnąć, abyśmy tak aktywność, to czas chyba i dobry pomysł, aby po wysłuchaniu audycji o spaniu wybrali się na długi spacer i zrelaksowali się, wrócili, nie usiedli przed telewizorem czy przed komórką, tylko wzięli książkę do poczytania i przygotowali się do spania.
Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. Właśnie przed snem spacerek, taki pół godzinki jest naprawdę wystarczające dla nas, żeby troszeczkę ściągnąć te napięcie, żeby nas rozluźnić. Książka, sudoku, krzyżówki to jest chyba podstawowy skład, który zawsze proponuję do osób, które przychodzą do gabinetu, żeby od tego zacząć ten właśnie rytuał przed snem, żeby się wyciszać.
O zdrowym śnie i jak z nim sobie za pan brat żyć, aby był dobry na wszystko. Rozmawiałem z panią magister Mileną Grabińską. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Pani magister na co dzień pracuje w Centrum Zdrowia Psychicznego przy Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku. Tam państwo mogą ją spotkać i uzyskać specjalistyczną poradę.
Oczywiście zapraszamy. Nasze drzwi są otwarte.
A ja zapraszam państwa do wysłuchania kolejnej audycji już za tydzień. Dziękuję. Do widzenia.
Pytanie do specjalisty.